Więcej serca i mniej barier.
A w naszym studiu Władysław Ornowski, Fundacja Pan Władek. Dzień dobry, Władku, witam cię bardzo serdecznie, no i świątecznie.
Witam bardzo serdecznie również, dzień dobry.
Nastroje mamy przedświąteczne, choć to jest też taki okres zawsze i przed świętami Wielkiej Nocy i przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy wy, czyli ludzie niosący pomoc, jeszcze bardziej mam wrażenie wyostrzacie wzrok, bo wszystkim nam zależy, żeby ci, którzy chcą spędzać święta Wielkiej Nocy, mogli to zrobić no, w taki tradycyjny sposób. Jak to wygląda, powiedz, w tym roku, jak wasza fundacja działa przy okazji świąt, śniadanie wielkanocne. Jak się zaangażowaliście, krótko mówiąc, w tym roku? Daj znać, powiedz, między tymi wypadami ukraińskimi oczywiście.
To znaczy, proszę państwa, ja myślę, że te święta są troszkę inne, jak wiele lat temu. No, przede wszystkim ta pogoda trochę nie nastraja taka, ale ostatnio otrzymaliśmy sporo prezentów takich bożonarodzeniowych, czyli z Mikołajami, ale mamy wrażenie, że to się też może przydać. A jak nie, to zabierzemy po prostu na Ukrainę, a jak co, to Mikołaje, przecież bałwanki można schować, słodycze podarujemy obecnie, a to pozostanie na przyszły rok już. Ale wracając do tego, no właśnie, jak my się do tego przygotowujemy? Jak co roku wspomagamy takie rodziny, które wiemy, że trzeba wspomóc, ale i coraz częściej spotykamy się z tym, że te rodziny, którym pomagaliśmy przez wiele lat, że one są chętne do pomocy innym.
Czyli to wraca, tylko trochę innej
formie,
tak? Czyli
dobro wraca. No i to bardzo fajnie. Również bardzo nas to cieszy, że przy naszym jakby patronacie dzieci w przedszkolach, dzieci w szkołach robią paczki czy upominki dla naszych potrzebujących, jak również do tego, żebyśmy to zabrali na Ukrainę.
Ale powiedzmy od razu, jakie to są szkoły, tak? Bo ty od lat współpracujesz naprawdę z fajnymi dzieciakami i wspaniałymi opiekunami.
No to szkoły na terenie gmin, Trąbki Wielkie, Przywidz. I to jest bardzo fajne, że no bywa, że od czasu do czasu Somonino się odezwało też w tym roku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale powiedzmy sobie szczerze, potrzebujących takich zdecydowanie jest dużo mniej jak wiele lat temu.
Mówimy głównie o tych rodzinach wielodzietnych, którymi ty przede wszystkim się przez lata zajmowałeś, tak?
Tak, no dzisiaj, proszę państwa, powiedzmy sobie szczerze, jeszcze wiele lat temu, no liczmy tak 10 lat temu, jeżeli 16-osobowa rodzina, czyli 14 dzieci, otrzymywałaby co miesiąc 7 tysięcy, przecież oni by żyli dzisiaj jak
żyliby normalnie.
Żyliby normalnie. Stać ich by było właśnie na to, żeby dzieci do szkół wysłać. I takich rodzin, przede wszystkim nie ma już takich wielkich rodzin, ale za to takie wielkie rodziny spotykamy jednak na Ukrainie, że są. I też ukierunkowujemy się, jak wyjeżdżając, a byliśmy 26 razy. W zeszłym tygodniu wróciliśmy po raz 26. Że też będziemy wspomagać właśnie takie rodziny, ale też tam jest bardzo dużo, no powiedzmy sobie szczerze, emerytury są bardzo niskie w porównaniu do cen, które tam są, że coraz częściej z tych darów, które my wywozimy, robi się paczki dla seniorów też.
Kiedy następny wyjazd ukraiński?
Teoretycznie 20 kwietnia, teoretycznie, ale co z tego wyjdzie? Na pewno na długi weekend majowy chcemy się wybrać, bo wtedy nam jest łatwiej. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować panu Tadeuszowi Zdunkowi za to, że dba o nasz samochód i udostępnia duży samochód, którym możemy spokojnie wywozić tam właśnie rzeczy. I kolejny raz mamy zapewnienie, że możemy jeździć nim, nie? Ale dlatego chcemy, żeby w okresie, bo to taki serwisowy samochód i chcemy jeździć w czasie wolnym od pracy.
Jasne.
No bo powiedzmy sobie szczerze, proszę państwa, dzisiaj ładuję w Citroneksie banany i teoretycznie one jutro wieczorem są na Ukrainie, bo potrzeba nam 10 godzin na to, żeby dotrzeć z przekroczeniem granicy. 10 godzin, czyli ta pomoc rzeczywiście szybko tam dociera.
Powiedz w tej chwili, przypomnijmy też państwu, ty nie jeździsz w głąb Ukrainy, ty zostawiasz te rzeczy dosyć blisko polskiej granicy.
Tak, zostawiam to w mościskach, w Rutkach, w okolicach Lwowa czy we Lwowie, ale są tam, można powiedzieć, wolontariusze, którzy to przepakowują do swoich samochodów i jadą na wschód. Ostatnio właśnie taki zaprzyjaźniony nasz ksiądz Andrzej Lalik z Mościsk, był 1,5 kilometra od frontu, czyli normalną wojnę przeżył, którą słychać, docierają stamtąd właśnie, odbierają od niego żołnierze, którzy siedzą w okopach. No. Także ta pomoc jest też potrzebna właśnie tam.
Czyli co tam trafia, powiedz, co w tej chwili tam wozicie? Czy to jest cały czas spożywka?
Spożywka. Woziliśmy na początku, były bardzo duże zapotrzebowanie na obuwie, na solidne obuwie, czyli górskie obuwie wojskowe, policyjne, ubrania takie solidne. Teraz już tak nas o to nie alarmują, bardziej alarmują właśnie o spożywkę, nie o jedzenie.
Rozumiem, że rzeczy, które mogą poleżeć, zanim wy je przetransportujecie, są najlepsze. Jakieś konserwy takie długoterminowe.
To niekoniecznie długoterminowe, no bo jak nie mają
oczywiście.
Nie mają co jeść. A ostatnio usłyszeliśmy o takim daniu ukraińskim bardzo fajnym. Gotuje się makaron. Do tego się wrzuca konserwę, znaczy nie puszkę, tylko troszkę ją się tam gniecie i jest to normalny posiłek taki, że podobno furorę
Ja bym powiedziała
robi.
Posiłek studencki, bo mnie nie jest on obcy, naprawdę. Najtańszy makaron i najtańszą konserwę.
I do tego właśnie konserwa mięsna i to jest naprawdę, no nie myśleliśmy o tym, nie?
Mówię o tym dlatego, że muszą być państwo czujni. Naprawdę sporo wciąż fundacji, osób prywatnych nadal jeździ do Ukrainy z różnymi rzeczami, bo ty zajmujesz się bardziej tymi rzeczami spożywczymi. Są osoby, które koncentrują się na zwierzętach. Jeszcze inne na przykład koncentrują się na dziewczynkach, wywożą i podpaski, i inne higieniczne.
Ale my też zabieramy, bo też dostajemy pieluchy.
Mówię o tym jakby w kontekście tego, gdyby ktoś z państwa chciał się z tobą skontaktować przed twoją kolejną wyprawą, przygotować jakąś paczkę, to jak ona powinna wyglądać? Czy nie wiem?
Wszystko.
Wszystko.
Tak jak dla siebie kupujecie państwa, najlepiej jeszcze jakby to było w kartonie po bananach.
Wygodnie.
Wtedy jest to solidnie zapakowane. Opisać, że to jest spożywka plus tam na przykład środki czystości i to jest taka paczka, która trafi jakby do rodziny i jest gotowa do... Nie trzeba tego tam przebierać, dzielić i tylko od razu jest to od razu do oddania. Ale tak u nas też było fajnie, jak wiele lat temu to dzieliliśmy, to wtedy też przygotowaliśmy różne te produkty, różne rzeczy, które się przydają w domu.
I pamiętajmy również o naszych, którzy też potrzebują wsparcia.
Tak, popatrzmy obok
nas. Wokół rozejrzyjmy się naprawdę dzisiaj, zresztą jak co tydzień na Ryneczku we Wrzeszczu byłam i słucham tych rozmów, szczególnie starszych osób, które robią tam zakupy. Naprawdę to jest kwestia kupienia jednego pomidora, dwóch jabłek, bo nas najwięcej nas nie stać, odmawiania sobie wielu rzeczy. I widzę, jak naprawdę seniorzy oglądają złotówkę z każdej strony. Bądźmy czujni, kochani, bo wokół u nas, w naszej kamienicy, na naszej ulicy być może są osoby, które normalnie może by nie przyjęły tej pomocy, ale są święta i to jest czas wyjątkowy. Otwórzmy szeroko serca i oczy, a jeśli państwo nie mają wokół siebie takich osób, to Fundacja Pan Władek, wejdźcie koniecznie sobie, poczytajcie, czym zajmuje się fundacja. Tym bardziej, że zbliża nam się moment, kiedy będziemy 1% naszego podatku też rozliczać i będziemy decydować o różnych kwestiach. Bardzo serdecznie państwu polecamy.
A my w dalszym ciągu nie mamy biura, nie mamy pensji, czyli jest to na zasadzie pełnego wolontariatu wszystko.
Pełne wariaty po prostu. I tak od lat.
I tak od lat.
Dziękuję ci bardzo serdecznie, Władku, za to przedświąteczne spotkanie. Czego wam życzyć na te święta i po świętach? Wam fundacji?
Przyjaciół, którzy nam pomogą zdobyć paliwo do wyjazdów, bo to jest tylko nasz problem, nie? Ten paliwowy taki, można powiedzieć. Bo przecież emeryci nie korzystają z pensji, czyli tu nie trzeba płacić. Ktoś podaruje rzeczy, samochód podaruje nam znowu pan Tadeusz, także no, jest to wtedy szansa, że to nie kosztuje, bo powiedzmy sobie szczerze, jak zabieram około 2 ton żywności na tą Ukrainę, to jest raptem koszt, bo to podarowane jest wszystko, podarowane, czyli kwestia paliwa, około 1,5 tysiąca paliwa, paliwo nas kosztuje, nie?
Polecamy się państwa uwadze. Bądźcie czujni, pomoc wciąż jest
potrzebna.
Wesołych
świąt.
I dla Marysi
Smacznego
również.
Jajka.
Wszystkiego dobrego. spokojnych świąt.
Kłaniamy się nisko.
Władysław Ornowski, Fundacja Pan Władek. A po 13.35 coś dla młodych, zdolnych, którzy mają taką pasję w sobie, aby widzieć więcej niż reszta, czyli młodzież zaangażowana w wolontariat na różnym poziomie, realizująca różne projekty, jak otrzymać wsparcie, jak dostać stypendium, które wypłacane jest przez cały rok szkolny. O tym po 13.35 zapraszam.
Więcej serca i mniej barier.
Naszym skajpowym gościem jest teraz Antonina Grządkowska, Fundacja Świętego Mikołaja. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Kilka dni temu na naszej antenie informowaliśmy Państwa, szczególnie młodych, prężnych, dynamicznych, o tym, że kończy się rekrutacja do kolejnej już Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja. Zakończyła się dokładnie 2 kwietnia. No to, Pani Antonino, proszę powiedzieć, jak w tym roku? Czy tych zgłoszeń było wystarczająco dużo?
No, zgłosiło się 90 osób, co zawsze to jest trudne pytanie, czy to dużo, czy to mało. Mamy 30 miejsc, bo to jest elitarny program dla wybranej grupy osób i pracujemy w oparciu o takie bardzo bliskie, bezpośrednie relacje z naszymi młodymi uczestnikami. No więc cóż, no, są 3 osoby na miejsce, w tym 3 młodych gdańszczan, więc zobaczymy, jak im pójdzie.
Oj, to trzymamy kciuki za naszych mocno, mocno. Powiedzmy tak, od samego początku, może zacznijmy wyjaśnić. Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, czym jest Akademia Liderów, o jakie osoby wam chodzi, kto aplikuje, kto chce wziąć udział w, no można powiedzieć, właściwie zajęciach, które rozłożone są niemal na cały rok.
Tak, no Akademia Liderów to jest program rozwojowy dla takich wybitnie zdolnych, młodych osób, młodych aktywistów, osób, które chcą zmieniać świat, brać sprawy w swoje ręce. I rzeczywiście, tak jak pani redaktor powiedziała, no to jest dość intensywny taki kurs i pod nasze skrzydła bierzemy właśnie 30 osób na cały rok, bo no, młoda osoba zgłasza się z pomysłem na projekt, a potem zabieramy ją na 10-dniową szkołę letnią, która dla uczestników jest bezpłatna. Więc myślę, że to jest no, niesamowita taka wartość dla takiego młodej osoby, która chce się rozwijać. I przez te 10 dni naprawdę intensywnie od rana do wieczora pracujemy i pomagamy z jednej strony przygotować ten projekt tak na tip-top, z drugiej strony też no, na takich mocnych stronach każdego z kandydatów no, budujemy tak, takie liderskie możliwości, kompetencje, aby był w stanie później ten projekt przeprowadzić z sukcesem, zarządzić jakąś grupą wolontariuszy, grupą osób, które będzie pomagać mu ten projekt realizować. Więc no, to jest taki bardzo wszechstronny kurs. I później młodzi ludzie rozjeżdżają się do swoich miejscowości.
Mniejszych i większych, prawda?
Tak, dokładnie tak. I z mniejszych i z większych i naprawdę z różnych krańców Polski. Więc rozjeżdżają się i swój projekt przez 4 miesiące próbują zrealizować. I na ten czas otrzymują nasze wsparcie, takie tutorskie. Więc nie zostawiamy ich samych sobie, ale wspieramy. Otrzymują również całoroczne stypendium. Jest to takie stypendium dedykowane na rozwój ich pasji i talentów. A później zimą spotykamy się na 4-dniowej szkole zimowej, żeby podsumować te projekty, zobaczyć, prawda, jakie, co udało się zrealizować młodym liderom, ale też wyciągać wnioski i uczyć się też na... Bo czasami nie wszystko się udaje, tak? Znaczy, jeżeli chcemy, jasne, żeby to było tak czy siak wzmacniające doświadczenie, na którym można później dalej budować kolejne działania, kolejne projekty.
Niezwykle ważną częścią tych projektów, o których pani mówi, jest zaangażowanie innych, pobudzenie lokalnej społeczności, aktywizowanie kolegów ze szkoły, kolegów z drużyny harcerskiej, nie wiem, z podwórka. Chodzi o to, że w takie projekty, które państwo pomagają realizować, czy też wspierają tych młodych ludzi, chodzi też o to, aby jak najwięcej wolontariuszy do nich dołączyło. Ale zanim przejdziemy dalej, to ja muszę poprosić, żeby ktoś filiżankę odstawił, bo słyszymy tylko filiżanki na antenie. Cokolwiek tam się myje, czy ustawia. Bardzo dziękuję. No i wróćmy w takim razie do tego zaangażowania, bo jeśli chodzi o mnie, to jest dla mnie chyba najbardziej interesująca część tych projektów, które opracowują młodzi ludzie, bo to są ludzie do 20 roku życia, prawda? Dobrze pamiętam. To jak to wygląda? Jak wygląda to zaangażowanie wolontariuszy innych? Czy to jest warunek realizacji tego projektu, który młodzi ludzie zgłaszają?
Tak, absolutnie tak. W Akademii Liderów rzeczywiście stawiamy taki warunek. Każdy projekt musi minimum 3 wolontariuszy zaangażować, chyba że jest to projekt prowadzony przez parę projektową, wtedy to jest minimum 5, ale też takie z naszego doświadczenia to są dużo często no, większe grupy, tak? Włączane do wspólnego działania przez naszych akademistów i to nas bardzo cieszy, no bo ta umiejętność współpracy i umiejętność robienia czegoś razem i w ogóle to, kiedy mamy jakiś pomysł i jesteśmy w stanie jakby do tej idei, prawda, przekonać jakieś najbliższe otoczenie, to jest w ogóle podstawa tego, żeby po pierwsze z jednej strony projekt jakby odbył się z sukcesem, to jest jedna rzecz, no ale druga rzecz, no to jak najbardziej, prawda, eksperci mówią, że wśród tych kompetencji przyszłości ta umiejętność współpracy jest kluczowa, no a niekoniecznie, prawda, zawsze no, w szkole można się tego nauczyć, więc to jest dla nas niezmiernie ważne, żeby no zderzyć, prawda, takich, te młode osoby z tym, żeby no spróbowały, prawda, zrobić coś wspólnie, zrobić coś razem, zrobić coś w określonym terminie, tak? Bo to też jest ważne, że czasami się coś mówi, że się zrobi, ale termin mija, a my cały czas mówimy, że to zrobimy, zrobimy. A tutaj jakby to jest też istotne, no, że jest konkretny termin, właśnie konkretna, trzeba zgromadzić ludzi i ten swój pomysł po prostu zwodować, żeby on się wydarzył.
Młodzi ludzie mają tak szalone pomysły. Widzą rzeczywistość w tak zupełnie inny sposób. Szczęśliwie brakuje im barier, które ograniczają ich umysł i ich wyobraźnię jeszcze na tym etapie życia. Są w tym momencie, kiedy wydaje się, że wszystko można, jeśli się chce. To o jakich my projektach mówimy? Bo ja na naszej antenie już Państwu kiedyś troszeczkę opowiadałam. W zeszłym roku spotkaliśmy się tutaj w studiu Radia Gdańsk z laureatami Waszej Akademii Liderów. No i wówczas pojawiały się przeróżne projekty. Na stronie u Was opisane są projekty od na przykład tych związanych ze zdrową dietą na bazie na przykład doświadczeń z cukrzycą jednego z członków tego projektu. Był też pomysł, pamiętam, to chyba była dziewczynka, która z kolei była miłośniczką teatru i jej pomysł osadzał się właśnie na sztuce, czyli tak, sama napisała scenariusz sztuki, zgromadziła aktorów, zebrała pieniądze na scenografię. No to pokazuje, że chyba tak, rzeczywiście tylko wyobraźnia może nas ograniczyć.
Tak, znaczy jak najbardziej tak jest, znaczy, że są z jednej strony trochę szalone, ale z drugiej strony też młodzi ludzie mają taką niesamowitą też percepcję, tak? I taką obserwację tego, co się wokół nich dzieje, gdzie coś, prawda, nie wiem, niekoniecznie działa dobrze, albo jaki temat jest fajny, żeby go dalej pociągnąć i oni naprawdę w taki fajny sposób po prostu odpowiadają na tą rzeczywistość. I takim przykładem może być choćby Ola z Pamiątkowa, taka nasza uczestniczka, absolwentka już Akademii, która zrobiła akcję sprzątania w swojej gminie. Tak? To jest jakby, prawda, pomysł stary jak świat, bo co jakiś czas sprzątamy, prawda,
nie wiem, się to
ziemi, ale to, co było niesamowite, ona zrobiła to w formie rywalizacji, takie granie w sprzątanie to się nazywało. I to była akcja, gdzie naprawdę wiele ton śmieci z pobliskich rowów, lasów, pól, łąk, gmina wiejska była, uprzątnięto, ale to, co było najbardziej niesamowite, to, że okazało się, że w jej miejscowości to na przestrzeni kilkudziesięciu lat to było wydarzenie, które zorganizowało i po prostu zjednoczyło wszystkich mieszkańców gminy, no bo tylko właśnie ona miała w sobie takiego powera,
determinację.
Determinację, żeby pójść naprawdę i biblioteka, i policja, i straż, i szkoła, i sąsiedzi, i lokalni biznesmeni, którzy przekazali nagrody na ten konkurs, no bo kto zebrał najwięcej śmieci, ten wygrywał komputer. No i naprawdę, no dziewczyna miała wtedy 17 lat, a o to chodzi, prawda? Znaczy, żebyśmy razem się spotykali i robili różne rzeczy na rzecz, no, naszej wspólnoty, tak? No tu akurat sprzątali, a właśnie Marysia robiła sztukę teatralną, no bo kultura jest też tym, co łączy. Dziewczyny jeszcze inne z Krakowa razem stworzyły taki klub jakby wolontariatu, który odwiedzał lokalny dom seniora i naprawdę no, kilkanaście tych młodych nastolatków chodziło na spotkania o różnych tematach, tak, do starszych osób i razem byli w kinie i razem haftowali i razem gotowali, no przeróżne rzeczy i to jest niesamowite, prawda? Znaczy takie spotkanie człowieka z człowiekiem, no, z którego zawsze płynie coś
dobrego.
No
piękne, to naprawdę. Na ile ile utrzymujecie kontakt z absolwentami Akademii? Na ile śledzicie ich losy? Czy oni rzeczywiście gdzieś angażują się w to życie społeczne i są aktywistami na bardzo różnym poziomie? Czy działają jako wolontariusze? Czy poszli w liderowanie? Jednym słowem, czy macie jakąś kontrolę nad tym, co dzieje się później? Bo to już 8 lat przecież.
Tak. Teraz już 8 edycja. Staramy się i rzeczywiście obserwujemy, że bardzo dużo naszych liderów później działa dalej i to są bardzo różne pola, tak? Od angażowania się w lokalny samorząd, poprzez zakładanie nawet własnych organizacji pozarządowych. Bardzo dużo też tych naszych absolwentów później jest szefami różnych kół naukowych na swoich uczelniach. No bo właśnie to są to osoby, które potem nie boją się, prawda, tych spraw wziąć własne ręce i stają się lokalnie, znaczy właśnie na swoich uczelniach, takimi liderami różnego rodzaju przedsięwzięć. Też mamy absolwentów, którzy angażują się, na przykład mamy, nie wiem, no, nauczycieli, tak? Osoby, które zaczynały właśnie jako działacze społeczni, a teraz Bartek jest najmłodszym nauczycielem w Polsce. Tak, a właśnie projekt robił, który polegał na spotkaniu w bibliotece wokół literatury. No i po prostu bardzo szybko został nauczycielem. Więc no różne bardzo są te scenariusze. Ostatnio byliśmy na rejsie po Gorią, po Morzu Śródziemnym z wybranymi naszymi absolwentami, więc taka była też szansa, żeby oni się spotkali też pomiędzy edycjami. No i to naprawdę są fantastyczne takie spotkania, bo oni nawzajem siebie się zarażają też taką pasją, prawda, do działania, motywują się. No bo się nagle spotyka, nie wiem, dziewczyna z Podkarpacia z chłopakiem właśnie z Pomorza i odkrywają, że tą żyłkę taką właśnie działania mają bardzo podobną. No i naprawdę wiele pięknych dzieł może takich też powstać pomiędzy miastami.
Piękne. Przypomnijmy, 2 kwietnia zakończyła się rekrutacja. To kiedy poznamy tych, którzy dołączą do Akademii?
No, czytamy teraz wszystkie pomysły na projekty, są właśnie bardzo, bardzo różne i za tydzień będziemy informować kandydatów, którzy przeszli do kolejnego etapu rekrutacji, czyli do rozmowy. I później będziemy przez 2 tygodnie te rozmowy prowadzić i 5 maja ogłosimy no właśnie osoby, 30 osób, które w tym roku pojedzie z nami, weźmie udział w tym szkoleniu i w Akademii Liderów.
Bardzo mocno trzymamy kciuki za naszych z Gdańska oczywiście i za ich projekty. No i będziemy naturalnie śledzić to, co dzieje się w Fundacji Świętego Mikołaja. Być może przytrafi się tak szczęśliwie, że będziemy znów mieli okazję porozmawiać z waszymi niezwykłymi absolwentami. A tymczasem dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Antonina Grządkowska, Fundacja Świętego Mikołaja, była naszym gościem.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, pięknego dnia. Życzymy oczywiście i pozdrowienia z Gdańska przesyłamy. U nas dziś piękne słoneczko wyjątkowo akurat teraz świeci.
No u nas szarówka.
U nas, czyli gdzie?
U nas w biurze w Warszawie.
No to zapraszamy nad morze. Trochę wieje, ale słońce jest. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam.
Dziękuję
do
bardzo.
Usłyszenia. Wszystkiego dobrego na święta również. Za 13 minut będzie godzina 14. W tym roku już za późno, ale to jest ten rok, kiedy być może wśród państwa gdzieś dojrzewa taka perełka. Perełka, która chciałaby wziąć udział w Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja w przyszłym roku. Trzymam kciuki. Mam nadzieję, że ta 9. edycja i jej kolejna odsłona to może będzie wasz czas. Za 12,5 minuty godzina 14. Po 14 przeniesiemy się do Kościerzyny. Tam dziś Grzegorz Armatowski i jego goście.